Wiadomości w Radiu Maryja. Ojciec Święty mówił w Watykanie o potrzebie świętowania, zwłaszcza niedzieli. W ten sposób rozpoczął cykl kateches o trzech wymiarach, które wyznaczają rytm życia rodzinnego. Święto, praca, modlitwa. Papież powiedział, że święto jest wynalazkiem Boga, który zgodnie z opisem stworzenia ósmego dnia odpoczywał. Franciszek podkreślił, że to sam Bóg uczy nas ważności poświęcenia czasu na kontemplację i cieszenia się dobrze wykonaną pracą.
Tak więc święto nie jest leniwym siedzeniem w fotelu lub upojeniem głupią ucieczką od obowiązku. Święto to nade wszystko życzliwe i wdzięczne spojrzenie na dobrze wykonaną pracę. To czas, aby spojrzeć na dzieci lub wnuki, które dorastają i pomyśleć, jakie to wspaniałe. To czas, aby spojrzeć na nasz dom przyjaciół, których gościmy, którzy otaczają naszą wspólnotę i pomyśleć, jakie to dobre.
Ojciec Święty zaznaczył, że prawdziwy czas świętowania wstrzymuje pracę zawodową i jest święty, ponieważ przypomina nam, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który nie jest niewolnikiem pracy, ale jej Panem. W tym kontekście papież przestrzegł przed obsesją zysku ekonomicznego i efektywności techniki zagrażającej humanistycznym rytmom życia. Ojciec Święty Franciszek podkreślił też, że świętowanie to czas święty, ponieważ przebywa w nim Bóg. Niedzielna Eucharystia sprowadza na święto łaskę Chrystusa. Następnie papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Saluto i pellegrini polacchi. Sabato celebreremo la solennità dell'Assunzione della Madre di Dio.
Pozdrawiam polskich pielgrzymów. W sobotę będziemy obchodzili uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Z tej okazji liczni polscy wierni w towarzystwie ich kapłanów, zakonników i zakonnic udają się na pierwszą pielgrzymkę do jasnogórskiego sanktuarium, aby oddać cześć Maryi i modlić się o wstawiennictwo w różnych intencjach, jakie każdy niesie w swoim sercu. Jednoczę się z tymi pielgrzymami i z wami tu obecnymi w modlitwie za was i za wasze rodziny. Módlcie się również za mnie. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi.
Na zakończenie wierni wspólnie z papieżem odmówili modlitwę Ojcze Nasz. Liderzy związków i organizacji pracodawców apelują do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zmiany decyzji MON-u dotyczącej przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. MON deklaruje, że jest gotowy do wyjaśnienia motywów rozstrzygnięć. Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz Organizacja Pracodawców Rzeczpospolitej chcą, by rząd jeszcze raz przeanalizował decyzje podjęte w związku z przetargiem. W liście liderzy tych organizacji wyrazili też wątpliwość, czy pieniądze na modernizację sił zbrojnych rząd rozsądnie wyda, z korzyścią dla wojska oraz polskiej gospodarki. Mowa o blisko 140 miliardach złotych do 2022 roku. Rząd powinien kierować się przede wszystkim interesem polskiej gospodarki oraz dbałością o miejsca pracy, mówi Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność.
Zwracają uwagę właśnie na szereg takich dziwnych, niewyjaśnionych okoliczności. Choćby kwestia offsetu, o której nikt jeszcze nie mówi. Kwestia ceny. Tu ministerstwo zastawia się tajemnicą handlową, a wiemy, że za dużo większe pieniądze ma być mniejsza niż planowana ilość tych śmigłowców. Najlepiej, gdyby za przyczyną pana prezydenta, który wystąpiłby do pana ministra Siemoniaka, żeby po prostu wyłożyć na stół wszystko, pokazać, żeby to było przejrzyste i jeżeli są nieprawidłowe, to istotnie powinien przetarg być unieważniony. Powinny być stworzone szanse dla wszystkich firm, szczególnie dla tych, które mają swoje zakłady w Polsce, jak właśnie Świdnik czy Mielec, gdzie bardzo liczyli na ten kontrakt. To powodowałoby zwiększenie miejsc pracy, a nie zwolnienia.
MON negocjuje umowę na zakup śmigłowców Caracal z firmą Airbus Helicopters. MON odrzucił oferty PZL Świdnik i PZL Mielec. Według resortu nie spełniały one wymogów formalnych. Tygodnik Wprost napisał, że MON mogło sfałszować wynik przetargu na śmigłowiec, a komisja przetargowa potwierdziła nieprawdę. Według gazety MON zaczęło grać na zwłokę, a osoby zaangażowane w postępowanie, aby uniknąć odpowiedzialności, spychają decyzję na kolejny rząd. MON uznał to za nieprawdę i zapowiedział pozew do sądu. PiS domaga się informacji rządu na temat działań związanych z suszą i jej konsekwencjami. Politycy największej partii opozycyjnej chcą, by premier Ewa Kopacz przedstawiła wyjaśnienia jeszcze w sierpniu na dodatkowym posiedzeniu Sejmu. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, poseł Mariusz Błaszczak, na konferencji poinformował, że złożył w tej sprawie wniosek do marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
To posiedzenie poświęcone byłoby informacji rządu, pani premier Ewy Kopacz, informacji samej premier, ale także odpowiedzialnych ministrów w sprawie suszy, w sprawie tego, jakie działania podjął rząd koalicji PO-PSL, żeby pomóc poszkodowanym, w sprawie tego, jakie działania podjął rząd koalicji PO-PSL, żeby zapobiec na przyszłość temu, z czym mamy dziś do czynienia, a więc wyłączaniu energii elektrycznej, czy też ograniczeniom w dostępie do wody.
Negatywne konsekwencje suszy grożą nie tylko producentom rolnym, zakładom przetwórczym, ale również konsumentom z powodu wyższych cen warzyw i owoców na jesieni, mówi dr Marian Szołucha. Ekonomista dodał, że aby temu przeciwdziałać, potrzebna jest aktywna polityka rządu.
Jedyne, co można zrobić, to tak naprawdę prowadzić aktywną politykę importową i eksportową, żeby uzupełniać niedobory żywności na naszym rynku oraz magazynować tę żywność. Oczywiście tę żywność, która magazynować przez kilka, przynajmniej najlepiej kilkanaście miesięcy, da się utrzymać przy przydatności do spożycia.
PiS podkreśla, że informacja rządu dotycząca suszy jest konieczna, bo sytuacja jest kryzysowa. Partia jako niewystarczające ocenia też dotychczasowe propozycje pomocy dla poszkodowanych przez suszę rolników. Polskie sieci elektroenergetyczne nie przewidują ograniczeń w dostawach energii do godziny 10 w czwartek, wynika z informacji od operatora. Od 13 w środę obowiązuje 11 stopień zasilania, czyli brak ograniczeń. Wicepremier Janusz Piechociński zaznaczył jednak, że przywrócenie 11 stopnia zasilania to nie koniec trudnej sytuacji polskiej energetyki. Ograniczenia związane są z utrzymującą się nad Polską falą upałów, a co za tym idzie niskim poziomem rzek oraz wysoką temperaturą powietrza i wody wykorzystywanej w obiegach chłodzenia. Poseł Max Kraczkowski z Sejmowej Komisji Gospodarki mówi, że rząd powinien prowadzić taką politykę energetyczną, aby blackouty nie były zaskoczeniem.
Gdyby nie odsłaniało braków inwestycyjnych w polskiej energetyce i gdyby wreszcie nie było przewidziane przez ekspertów sygnalizujących od 2013 roku, że blackouty w polskiej energetyce są nieuniknioną konsekwencją zaniechań i zbyt wolnego procesu inwestycyjnego zarówno w sieci, jak i w nowe moce wytwórcze. Pan premier Piechociński powinien opowiedzieć o tym, jak poszczególne bloki energetyczne mają szansę zostać doinwestowane, jak będzie wyglądała energetyka węglowa, jak będzie wyglądał polski program nuklearny i wreszcie jak wykorzystać potencjał z zielonej energii, żebyśmy więcej nie mieli tak nieprzyjemnych sytuacji.
Ograniczenia wprowadza rząd na określony czas na terytorium Polski lub jej części, między innymi w przypadku przewidywania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Odbywa się to przez ograniczenie poboru mocy określone w stopniach zasilania od 11 do 20. Od środy obowiązuje znowelizowany kodeks wyborczy. Według nowych przepisów opisanych przez jeden z dzienników, w najbliższych wyborach parlamentarnych będzie możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji wyborczych przez mężów zaufania. Będą oni mogli nagrywać czynności komisji przed rozpoczęciem głosowania oraz po jej zakończeniu, a nie jak chciał PiS, cały ich przebieg. Jednak nagrania takie będą mogły być wykorzystywane jedynie jako dowód w postępowaniu prokuratorskim lub sądowym. Za ich upublicznienie grozić będzie grzywna od 1000 do 10 tysięcy złotych. Co więcej, członkowie komisji będą musieli też podawać przyczynę głosów nieważnych. Zmiany w kodeksie, pomimo szumnych zapowiedzi byłego prezydenta i rządu, nie są daleko idące, ocenił poseł Grzegorz Schreiber z PiS. Poważna jest sprawa kar za upublicznienie nagrań, zwraca uwagę polityk.
Wielkie ostrzeżenie dla wszystkich, którzy będą chcieli nagrać pracy komisji wyborczej. Wydawałoby się zgodne z prawem w tej chwili bez żadnego problemu przed i po rozpoczęciu głosowania. Ostrzeżenie, że to, jeżeli by zechcą udostępnić, może ich kosztować do 10 tysięcy złotych kary. Jest to skandaliczna zmiana, która nie powinna być w prawie polskim, żeby osoby, które społecznie udzielają się, chcą pracować na rzecz dobra wspólnego, potem miały być za to tak naprawdę karane, bo koalicja rządowa boi się, iż ich ludzie w jakiś sposób się skompromitują i ta kompromitacja będzie pokazana opinii publicznej. No jest to niedopuszczalna zmiana, niestety pomimo naszych sprzeciwów udało się się tylko obniżyć tę karę, bo koalicja chciała, aby ta kara wynosiła aż 20 tysięcy złotych.
W środę wszedł w życie także zapis o krótszym terminie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą. Wyborca musi taki zamiar zgłosić konsulowi do 18 dnia przed wyborami. Wybory parlamentarne odbędą się 25 października bieżącego roku. Senator Helena Chatka odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Jak poinformowała, drogi jej i Platformy zaczęły się rozchodzić, gdy na ostrzu noża postawiono przyjęcie ustaw kontrowersyjnych światopoglądowo, które kłócą się z jej systemem wartości. Wymieniła m.in. ustawę o in vitro. Mam wrażenie, że PO przestaje być obywatelska, stwierdziła. Zastrzegła, że nie rezygnuje z działalności politycznej. Powiedziała, że rozważa start do Senatu jako kandydatka niezależna. W ostatnim czasie senator Helena Chatka, wbrew klubowi PO, opowiedziała się m.in. przeciwko ustawie o in vitro. W tym tygodniu z PO odeszła również posłanka Lidia Staroń. Rząd Ukrainy zatwierdził w środę nowe sankcje wobec Rosji, jednak nie ujawnił, jakich firm i osób one dotyczą. Listę sankcji Rada Ministrów w Kijowie skierowała do akceptacji przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Premier Arsenij Jaceniuk oświadczył, że Ukraina wprowadza kolejne obostrzenia wobec Rosji w wyniku analogicznej decyzji USA. W rozporządzeniu podkreślono, że sankcje to m.in. odpowiedź na trwającą agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, a także finansowanie przez nią działalności terrorystycznej. Pokazywanie słabości Ukrainy wobec rosyjskich aktów byłoby politycznym samobójstwem dla rządu w Kijowie, powiedział dr Przemysław Żurawski Welgrajewski. Dlatego, jak dodał politolog, sankcje są informacją dla Rosji i Zachodu, że deeskalacja konfliktu może nastąpić jedynie poprzez wycofanie agresora z terytorium Ukrainy.
Wobec ostatniej akcji rosyjskich dywersantów na wschodzie Ukrainy, ataku, co do którego, jak pamiętamy, Kijów zagrożył, że w razie jego powtórzenia będzie zmuszony użyć artylerii, czyli po prostu odejść od porozumień mińskich. To wszystko, myślę, że jest pewną demonstracją determinacji rządu w Kijowie co do obrony kraju. Jest sygnałem zarówno dla własnej opinii publicznej, jak i dla Moskwy, że na ustępstwa nie ma co liczyć. I w tych kategoriach należy to odbierać. Ukraina tak czy inaczej, poza mało prawdopodobnym, moim zdaniem w tej chwili, posunięciem, to znaczy przerwaniem tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Ukrainy do Europy Zachodniej, nie dysponuje instrumentem takich sankcji gospodarczych, które uderzyłyby w sposób, nazwijmy to, strategiczny, a nie symboliczny w gospodarkę rosyjską.
Pierwszy pakiet sankcji wobec Rosji Ukraina przyjęła we wrześniu ubiegłego roku. Restrykcje przewidywały m.in. zakaz wjazdu na ukraińskie terytorium dla obywateli rosyjskich wspierających separatystów w Donbasie, zakaz uczestnictwa podejrzanych o to osób prawnych i fizycznych w prywatyzacji na Ukrainie. Dotyczyły także eksportu do Rosji towarów o znaczeniu wojskowym. USA nałożyły kolejne sankcje na rosyjskich i ukraińskich obywateli oraz firmy 30 lipca. Wyjaśniły, że jest to odpowiedź na zachowanie Rosji, która wciąż narusza prawo międzynarodowe i nadal podsyca konflikt na wschodniej Ukrainie. Były to wiadomości w Radiu Maryja.